Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu, słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
Ponad 23 miliardy złotych trafi do samorządów w ramach programu Polski Ład w całej Polsce. Ponad 1 200 000 000 na Pomorze właśnie z rządowego programu inwestycji strategicznych. Które samorządy szczególnie z Pomorza na tym programie najbardziej skorzystają i na co wydane zostaną te pieniądze?
Te pieniądze właściwie trafiają do całego Pomorza, w związku z tym i zarówno Gdańsk, jak i Gdynia, jak i Słupsk, mój rodzinny, wszystkie właściwie gminy i powiaty, praktycznie wszystkie gminy i wszystkie powiaty w województwie pomorskim na tym zyskują. To jest tak, jak pan wspomniał, ponad 1 200 000 000 złotych na inwestycje. W samym Gdańsku ponad 80 milionów, w Słupsku ponad 36 milionów, w Gdyni również ponad 30 milionów, w związku z tym duże środki, ale również, co istotne, środki, które wpływają do gmin na realizację tych elementarnych zadań, bo to, co jest też istotne z punktu widzenia Polskiego Ładu, to realizacja, praktyczna realizacja zasady zrównoważonego rozwoju.
A w regionie słupskim jakie były najważniejsze potrzeby samorządowców?
One były zróżnicowane, ale jeżeli chodzi o na przykład o sam Słupsk, to z jednej strony to były takie kwestie jak kwestie wodne, czyli zbiornik retencyjny, który był potrzebny na ulicy Piłsudskiego, ale również kompleksowa przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku, który stanie się teraz takim centrum spotkań również dla słupszczan i dla okolicznych mieszkańców. I pakiet remontu, modernizacji dróg. Natomiast w okolicznych gminach to też różne wnioski drogowe, ale również tak jak w gminie Smołdzino, termomodernizacja szkoły, w powiecie bytowskim działania również w zakresie modernizacji szkół w jednej z gmin. Więc to są bardzo zróżnicowane inwestycje, ale na przykładzie powiatu bytowskiego warto zauważyć, tam wpłynie łącznie ponad 100 milionów złotych dla gmin powiatu bytowskiego oraz dla samego powiatu bytowskiego. To są środki, które tam jednorazowo nigdy nie wpłynęły, więc naprawdę to będzie jakościowa zmiana.
97% samorządów, które wnioskowało o wsparcie, otrzymało finansowanie. To największy, jedyny taki program od ostatnich 30 lat, od czasów transformacji wolnej Polski. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Czy ten program zamknie usta krytykom zarzucającym rządowi to, że podejmuje i wprowadza takie rozwiązania, które ograniczają wpływ pieniędzy do samorządów, na przykład z racji obniżenia podatków Polakom, bo to chyba jeszcze trochę pieniędzy za mało. Czy będzie więcej?
Przede wszystkim zacznijmy od jednej rzeczy. My w ramach reformy Polskiego Ładu faktycznie obniżamy podatki 18 milionom obywateli. Zostaje 17 miliardów złotych w kieszeniach obywateli. Jednak ze względu na to, że mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, mamy szybki wzrost PKB, jednocześnie założyliśmy w zmianach podatkowych i w zmianach systemowych finansowania samorządu terytorialnego, że samorządy będą miały specjalną subwencję rozwojową, która wyrówna te różnice. Czyli te dochody, które mogłyby do rządu wpłynąć, zostaną w samorządzie po to, aby wyrównać te różnice. Więc nie jest prawdą twierdzenie, że samorządy stracą na tych rozwiązaniach, bo celowo wyciąga się tylko jedną ustawę, czyli tą ustawę, która pokazuje obniżenie podatków i tam faktycznie większe pieniądze dla obywateli, ale z drugiej strony samorządowcy, ci, którzy postępują w nieuczciwy sposób, nie pokazują ustawy o systemie finansowania samorządu, gdzie pokazujemy subwencję rozwojową oraz 8 miliardów złotych, które już teraz wpływają na konta samorządu terytorialnego. Warto o to zapytać samorządowców, czy właśnie otrzymali po udziału informacje dotyczące tych 8 miliardów, które na początku przyszłego roku już w tym roku wypłacamy.
A którzy to są samorządowcy, tacy, którzy nie pokazują tych rozwiązań?
To widać gołym okiem. No niestety jestem zasmucony też postawą pani prezydent Dulkiewicz, bo ona też w sferze publicznej po prostu wyrywkowe informacje przedstawia. Nawet wczoraj, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że nie pojawiła się na wydarzeniu organizowanym przez wojewodę pomorskiego. Więc no naprawdę wydaje się, że dużo lepszą formą współpracy jest to, co miało miejsce wczoraj w Warszawie. Wczoraj około 30 prezydentów polskich miast miało spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Tam rozmawialiśmy o dodatkowych postulatach, zmianach, które samorządy proponują. I taka platforma współpracy z 30 prezydentami właśnie wczoraj się rozpoczęła. I oczekiwałbym, że prezydenci tych największych miast w Polsce właśnie tą tą politykę partyjną odłożą na bok i faktycznie zajmą się wspólnym realizowaniem celów programowych, celów inwestycyjnych dla miast.
A były jakieś pretensje do premiera? Jakieś postulaty może nowe od prezydentów?
Wczoraj w ogóle, jeżeli chodzi o spotkanie prezydentów średnich miast z Polski, to były w gruncie rzeczy informacje bardzo pozytywne. Nawet wczoraj prezydent Gorzowa Wielkopolskiego pokazał, jak jego budżet miasta wzrósł o kilkaset milionów złotych w ciągu ostatnich kilku lat. Mówił o tym wczoraj na konferencji prasowej. Oczywiście zawsze są jakieś nowe wyzwania, chociażby kwestie związane z polityką odpadową, chociażby związane z ciepłownictwem. I o tym wczoraj rozmawialiśmy, natomiast generalnie te samorządy wprost wskazały na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszym rządem, który realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, że te miasta, które traciły na przykład funkcję takich centrów regionalnych, mogą dzięki temu ją odzyskać, bo właśnie te dodatkowe środki finansowe wpływają. W naszym przypadku na Pomorzu to są takie miasta, które otrzymały środki właśnie pomagające im w inwestycjach jak Słupsk, jak Lęborg, jak Bytów, jak Chojnice, Czuchów, jak Wejherowo i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą. Chcesz pokoju, szykuj wojnę, a może dokładnie, żeby już ta wojna tutaj nie padała. Chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne. To słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podczas prezentacji założeń ustawy o obronie ojczyzny. Co zakłada ta ustawa? Bo mają wzrost, no, ma być większa liczba żołnierzy, na pewno 250 tysięcy, takie są plany. I 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Co jeszcze?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że warto wyciągać wnioski z historii i zarówno trudna lekcja dwudziestolecia międzywojennego, jak i inne lekcje, które wyciągają kraje takie jak Ukraina czy inne kraje na świecie, pokazują, że silna armia jest warunkiem tego, żeby dane państwo nie było przedmiotem ataku militarnego. I stąd ta decyzja. Ustawa zakłada przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania armii. My zmieniamy, właściwie tworzymy nową ustawę, ta obecna jest nieco archaiczna, nieprzystosowana do wyzwań XXI wieku, do cyberwojny, do właśnie wojsk cybernetycznych, ale również zakłada mechanizmy finansowania nowoczesnego uzbrojenia, tak aby polska armia była większa, ale również bardzo dobrze uzbrojona.
A kiedy ta już krytykowana zresztą przez opozycję propozycja będzie procedowana w Sejmie i kiedy możemy spodziewać się głosowania nad tą propozycją?
W tej chwili ta ustawa wchodzi w taką ścieżkę rządową, legislacyjną. W związku z tym spodziewam się, że ona zakończy się w tym roku i na przełomie tego czy przyszłego roku będzie możliwość procedowania tej ustawy w Sejmie. Natomiast zakładam, mam nadzieję, że się nie pomylę, że jednak w Sejmie większość posłów chce tego, aby Polska była bezpiecznym krajem i nie spodziewam się, aby ktoś mógł głosować przeciwko ustawie, która wzmacnia polskie bezpieczeństwo, aczkolwiek oczywiście różne rzeczy w Sejmie już widzieliśmy.
No w Sejmie widzieliśmy m.in. głosowanie przeciwko specustawie związaną z budową zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Właśnie Senat ma zajmować się tą specustawą. Na razie mamy zgodność w Senacie, a liczy pan, że ta ustawa zostanie przegłosowana bez poprawek i będzie można zacząć budowę, bo na granicy jest coraz gorzej.
Byłoby to wskazane, gdyby ustawa jak najszybciej mogła trafić do decyzji pana prezydenta, bo bez tego faktycznie procedury obowiązujące w zamówieniach publicznych powodują, że budowa tej zapory na granicy jest dużo trudniejsza. W związku z tym ta specustawa jest niezbędna do tego, aby chronić polskie terytorium. I w Sejmie na szczęście część opozycji nawet tę ustawę poparła, aczkolwiek niestety jest to nadal mniejsza część opozycji.
A jaka jest obecnie sytuacja na granicy? Bo mieliśmy rannych żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy spodziewane jest nasilenie ataków na zabezpieczenia na granicy, zabezpieczenia granicy i żołnierzy, czy jeszcze dodatkowe siły będą kierowane na granicę?
Niestety te próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nadal mają miejsce i to nie w małych ilościach. W tym miesiącu już było prawie 14 tysięcy prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dwa dni temu w ciągu dnia 582 osoby próbowały przekroczyć granicę. W związku z tym niech Państwo sobie, którzy nas słuchają, wyobrażą, co by się działo, gdyby na polskiej granicy zrealizować to, zrealizować takie działania ochronne, które proponują niektórzy przedstawiciele opozycji. To znaczy, żeby właściwie tych działań nie było. To by oznaczało, że kilka tysięcy osób dziennie przekracza polską granicę w sposób nielegalny. To by to oznaczało. Na szczęście dzięki skutecznej pracy Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki pracy polskich funkcjonariuszy, my możemy jako Polska czuć się dużo bardziej bezpiecznie, ale również cała Unia Europejska.
Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Financial Times zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, przystawiając pistolet do głowy, wezwał Brukselę, by...
Nie słyszę państwa.
Halo, teraz słyszymy się, panie ministrze? Halo?
A, przepraszam, teraz słyszę, tak. Proszę bardzo.
Powtórzę pytanie, tak? Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Financial Times zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, stawiając pistolet do głowy, wezwał Komisję, by jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności, wycofała groźby sankcji prawnych, finansowych. Co na to Komisja i co, czy były jakieś kontakty urzędników Komisji Europejskiej po szczycie w Brukseli, gdzie tonowano takie no, bardzo groźne i bardzo niebezpieczne występy europarlamentarzystów?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Komisja Europejska w tej chwili działa bez podstawy prawnej. To znaczy, że działania dotyczące zamrożenia akceptacji Krajowego Planu Odbudowy nie znajdują podstawy prawnej w żadnych przepisach prawa unijnego. Krótko mówiąc, Komisja Europejska działa w sposób nielegalny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że my w tej chwili oczekujemy od Komisji Europejskiej, że po prostu zrealizuje obowiązki wynikające z prawa unijnego, a jeżeli ma jakiekolwiek zastrzeżenia, to są specjalne procedury, które służą do tego, aby te zastrzeżenia zgłaszać. Taką procedurą jest chociażby procedura z artykułu 7, która toczy się już kilka lat bez skutku, ponieważ nie ma podstaw do tego, aby Polskę za cokolwiek w tym zakresie karać. I to jest tylko apel o to, aby Komisja Europejska przestrzegała przepisów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Natomiast liczę, że mimo wszystko takie otrzeźwienie w ramach instytucji unijnych przyjdzie. Mamy dużo większe wyzwania geopolityczne, jeżeli chodzi o ceny energii rosnące, gazu, jeżeli chodzi o kwestie polityki klimatycznej, polityki rolnej. Naprawdę są dużo, dużo większe problemy niż spory ideowe, czy właściwie takie partyjne gry wewnątrz Parlamentu Europejskiego.
No premier zapowiada bardzo ostrą walkę, jeśli będzie Komisja Europejska działała tak jak działa, czyli nie będzie akceptowała...
No bo państwa nie słyszę niestety.
Halo? Czy teraz słychać? Czy słyszymy się, panie ministrze? Halo? Halo, panie ministrze?
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Witam jeszcze raz serdecznie, panie ministrze. Teraz rozumiem, że słyszymy się, tak? Co się stanie, panie ministrze, jeśli Komisja Europejska, jak powiedział premier, rozpocznie tą, w cudzysłowie, trzecią wojnę światową z Polską? Jakie będą działania pana premiera, który no ostatnio na szczycie Rady Europejskiej był widziany z Ursulą von der Leyen i z Angelą Merkel i z prezydentem Macronem francuskim i były uśmiechy, były bardzo przyjazne rozmowy.
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że przywódcy krajów europejskich nieco z większym dystansem patrzą na te kwestie niż na przykład urzędnicy Komisji Europejskiej, czy już bardzo, tak bym powiedział, nawet nakręceni politycznie posłowie do Parlamentu Europejskiego. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że oczywiście jeżeli Unia Europejska będzie kontynuowała swoje działania, czy Komisja Europejska konkretnie, które nie mają podstaw prawnych, no to Polska ma narzędzia, których nie chciałaby używać, podkreślam, do na przykład wstrzymywania niektórych prac legislacyjnych w ramach Rady Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej. Ale to są działania, które wynikają z traktatów i które Polska po prostu ma przypisane w ramach kompetencji do kraju.
Panie ministrze, pytanie jeszcze o Turów, bo Komisja Europejska właśnie zwróciła się do władz o pilne dostarczenie dowodu zaprzestania działalności wydobywczej na terenie kopalni węgla brunatnego. I co z tym wnioskiem? zrobi rząd?
Przede wszystkim my nie możemy takiego dowodu dostarczyć, ponieważ Polska nie zdecyduje się na wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, ponieważ ten węgiel zabezpiecza, jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla kilku milionów polskich gospodarstw, dla kilkudziesięciu tysięcy co najmniej ludzi, którzy mają dostarczane ciepło dzięki temu. Więc takich działań nie możemy podjąć. Zresztą przypomnijmy, że takie zabezpieczenie, taką decyzję jeszcze przed ostatecznym wyrokiem, to warto podkreślić, czy przed ostatecznym wyrokiem w tej sprawie jeden sędzia, zdecydowała o tym, że trzeba wstrzymać działanie kopalni. No niestety nie możemy się na to zgodzić, bo byłoby to przeczyłoby z bezpieczeństwem Polski, bezpieczeństwem energetycznym Polski.
Jeszcze krótko o wypowiedzi Donalda Tuska, który powiedział tak, w sobotę zresztą, po szczycie Rady Europejskiej. Polacy dostaną pieniądze z Brukseli, nikomu nie przyszło do głowy karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Jak to się ma do tego, co robili partyjni koledzy Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, no, Polacy i przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, Niemcy, którzy wnioskowali o wstrzymanie wypłat?
Tym bardziej jestem zaskoczony, bo przecież pamiętajmy o tym, że i poseł Adamowicz, i poseł Lewandowski głosowali w Parlamencie Europejskim za rezolucją, w której wprost wynika, że apelują o to, aby wstrzymać akceptację Krajowego Planu Odbudowy i żeby Komisja Europejska podjęła niezbędne działania w celu możliwego zatrzymania środków, wypłaty środków. W związku z tym to w ogóle się nie trzyma całości, no więc naprawdę byłbym wdzięczny, gdyby posłowie z Platformy Obywatelskiej zdecydowali się, czy w końcu chcą blokady środków dla Polski, czy nie chcą tych blokady. Jak ustalą stanowisko, to niech je wspólnie wygłoszą.
To czekamy na wspólne stanowisko posłów Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska również. Zobaczymy, jakie będzie nowe, może jakieś nowe w najbliższym czasie. I czekamy na pieniądze dla Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.